Dzień dobry, witamy serdecznie w odcinku numer 62, który niestety nagrywany jest w sobotę, w dzień odpoczynku, dzień wolny od prac wszystkich. A odbywa się to dlatego, że ponieważ mieliśmy nagrać w środę, ale nagle się okazało, że nie. Z mojego powodu.
Byłeś na melanżu, no umówmy się.
Mogło się tak wydarzyć, natomiast mieliśmy nagrywać też w piątek, ale już byliśmy razem na melanżu, więc jakby było ciężko. Ale jesteśmy, jest sobota, jesteśmy tutaj dla was.
I jeszcze dzisiaj go usłyszycie, bo chcemy to szybciutko zmontować i puścić online.
Tak, więc zanim przejdziemy do odcinka właściwego, w którym będziemy mówić o rzeczach, to chcielibyśmy zrobić rzecz, którą powinniśmy zrobić w zeszłym tygodniu, ale z racji tego, że mamy strasznie dużo zajęć, które nam nie pozwalają na zajmowanie się innymi różnymi rzeczami, chcielibyśmy ogłosić wyniki konkursu, który zrobiliśmy, i przypomnieć o tym, że nadal możecie kupować produkty Biwood ze zniżką, bo był to konkurs Biwood na obudowę na iPhone'a 6 z logiem Yesłosu, taką jak na którą teraz patrzę, tylko że to, tak naprawdę to nie jest dokładnie ta, tylko inna.
Ale jest nadal piękna.
Tak, więc fanfary, Wojtku?
Czekaj.
Ale będzie cięcia w tym odcinku. Więc nagrodę główną, czyli właśnie ten pokrowiec, wygrywa Marcin Wleźlak i będę się do Marcina odzywał. Także gratulacje, Marcin. Obudowa do ciebie poleci razem ze wszystkimi rzeczami, które miałem wysłać w ciągu ostatnich 2 czy 3 tygodni. Także wielkie gratulacje. A my przypominamy, że dalej możecie kupować produkty Biwood ze zniżką do 22 lipca. Zniżka jest na hasło hashtag Yesłos duże Y duże W i w opisie odcinka będzie ta informacja. I daje to 20% zniżki na ich produkty, które są świetne i świetnej jakości, i to już pisaliście nam wielokrotnie, że warto, polecacie i tak dalej, i tak dalej.
A Michał Gapiński nam podrzucił info, że właściwie to moglibyśmy wszystko naszym logiem opatrzyć, bo jest takie urządzenie do kupienia za chyba 120 euro, jakaś zniżka.
460 zł, bo mi od razu przerzuciło na polskie kwoty, żeby...
No i to jest takie coś, że to jest po prostu laser, który jest w stanie wygrawerować. No i właśnie nie wiemy do końca na jakich produktach, na jakiej powierzchni, że to plastik też graweruje, czy metal.
Zrobimy
czy coś.
Research, a potem będziemy grawerować. Sorry, wiecie, i wtedy czy dzisiaj jest os podcast, czy grawerujecie?
tak. Takie będą pytanie. Dzisiaj nagranie, czy dzisiaj grawerowanie, panowie?
W ogóle to bardzo mi się podobało, jak ludzie pisali, jak wyszedł Wiedźmin i widzieli, że ja gram tego Wiedźmina i że ty nie masz czasu, no bo Akademia Wideo. To były pytania właśnie, ale będzie w tym tygodniu Yesłos podcast? Będzie, jest właśnie teraz.
Tak jest. Dobrze, to może przejdziemy już do tematów.
Tak, ja chciałem powiedzieć o temacie, który jest dla mnie teraz czymś fajnym i nowym. I mianowicie chciałem porozmawiać troszeczkę o muzyce, ale nie w kontekście muzyki, którą faktycznie jakby słuchamy na temat gatunków muzycznych, tylko o tym, w jaki sposób słuchamy muzyki, bo ja bym chciał powiedzieć o czymś, co jest dla mnie teraz nowe z racji tego, że zmieniłem ofertę w Play.
Ale zanim to zrobisz, teraz mi się przypomniało. Dlaczego o tym? Bo nie oszukujmy się, obaj jesteśmy użytkownikami Spotify i ja jestem mega zadowolony i to jest właśnie taka oferta, która najbardziej mi pasuje, bo mam tam to, czego słucham i słucham tego cały czas bez reklam za darmo, bo płacę. I teraz ostatnio Spotify miało swoją konferencję i pokazali jedną mega, ale to mega czadową opcję. Znaczy to, że nikt wcześniej jeszcze na to nie wpadł, to jest niesamowite i faktycznie, no, dla mnie to jest myślenie poza pudełkiem, chociaż rozwiązanie bardzo, bardzo konkretnego problemu. Otóż mówię o Spotify Running, czyli moment, w którym Spotify śledzi rytm twojego biegania.
Prędkość bicia twojego serca?
Nie, chodzi o bieganie, bo chodzi o to, żebyś biegał tak samo jak leci muza. Czyli pyk, pyk, pyk nogami, wiesz, jak dotykasz sobie czy to ściółki leśnej, czy jakiegoś chodnika, po czym biegasz, to on wtedy to przelicza na bity na minutę i puszcza ci dokładnie kawałek taki, który będzie ci dyktował tempo biegu, a raczej dostosowywał to tempo do twojego biegu. Coś niesamowitego.
Szanuję to. I będą podcasty w Spotify. Będzie wideo w Spotify.
I będziemy researchować mocno temat podcastów.
Jak
musimy
będą podcasty,
sprawdzić.
Na pewno tam będziemy.
Jeżeli się da.
Jeżeli się da. Prawdopodobnie się da. Ale to chciałem powiedzieć o SoundCloudzie. Mhm. Bo chciałem o nim opowiedzieć. Ale najpierw jakby taka intro, no bo Jakby SoundCloud ma ten problem, że o ile na komputerze, na desktopie bardzo łatwo tego słuchać, no bo to jest tylko przeglądarka, bo jest aplikacja na Maca Vox i jakby wszystko jest fajnie, z tym, że SoundCloud jest tak jakby tylko streamingiem, nie ma opcji zapisywania, znaczy oczywiście niektóre utwory możesz kupić, niektóre możesz pobrać za darmo, ale nie ma takiej opcji na zasadzie właśnie jak Spotify, że możesz po prostu zapisać playlistę i żeby była do odtwarzania na urządzeniu zewnętrznym w trybie offline. Mhm. SoundCloud tego nie ma. Nawet w aplikacji swojej nie pozwala na zapisywanie utworów do offline'u i nawet jest tak, że jeśli przesłuchasz kawałek, przeskoczysz na następny i wrócisz do poprzedniego, bo chcesz ten znowu, który leciał przed chwilą, czy no. chciałeś powtórzyć, no to on znowu go pobiera.
Czyli streamuje cały czas.
Cały czas streamuje, mimo tego, że jakby nie kaszuje tych utworów na tyle, żeby... bo ja potrafiłem po prostu zjeść cały internet w ciągu parunastu tam godzin, zaraz z tego, że wiesz, skończył utwór, bo zaczął się następny, więc on już pobrał następny, a ja cofałem. A zaraz z tego, że teraz Play wprowadził jakieś 2 tygodnie temu te bardzo fajne no limit, tak naprawdę, które jest 10-gigabajtowym limitem i potem z prędkość spada do 1 megabita. Megabita na sekundę. No to jakby nie szczędzę sobie tego, żeby móc zużywać transfer na rzeczy nawet na które, jakby na głupotki powiedzmy, tak? No bo jakby słuchanie muzyki mógłbym przecież ściągnąć, kupić, zapisać gdziekolwiek indziej i tak dalej. Ale zacząłem korzystać bardzo, bardzo intensywnie ze SoundClouda z racji tego, że jakby muzyka, która tam jest, taka, no akurat to, czego tam szukam, to jest muzyka elektroniczna robiona przez takich, powiedzmy, niezależnych. Jedzie trochę hipsterem, czy powinienem założyć okulary i wąsa teraz?
Trochę masz za szerokie spodnie, to raz.
O Jezus.
I zaraz ci zrobię sojowe latte.
Poproszę odtłuszczone sojowe
Oczywiście.
Latte. I masz do słodzenia tapiokę?
Tapioką się nie słodzi.
A tapioka to są takie te żelki, nie?
Takie kulki, no.
No tapioka jak jest, to jest w bubble tea. No. W każdym razie szukam właśnie tam muzyki, która jest taka, powiedzmy, od małych, niezależnych twórców. To są często bardzo, bardzo dobre kawałki, które nie mają siły przebicia, żeby pojawić się na przykład właśnie w Spotify'u czy gdziekolwiek indziej. Więc z racji tego, że znajduję tam te utwory i bardzo często znajduję utwory, które są naprawdę świetne i naprawdę doskonałe, no to słucham muzyki przez SoundClouda.
To jeszcze zapytam cię, bo jeszcze mówisz, że znajdujesz te utwory. Jak ich szukasz? Bo dla mnie to jest, wiesz, jakbym teraz na przykład chcieć korzystać ze Spotify, no to jak?
Są tagi.
Znaczy, ze SoundClouda, no.
Tak, mówię, są tagi. Więc możesz po prostu na podstawie hashtagów wpisujesz na przykład dubstep, nie? I wtedy wyskakują ci kawałki dubstepowe.
Hashtag remix.
Tak, jest też, są też jakby, możesz eksplorować, na przykład zobaczyć najczęściej słuchane, aktualnie na topie, tak dalej, z każdego, jakby z każdej kategorii. Ale jak na każdym serwisie społecznościowym, bo SoundCloud jest serwisem społecznościowym do jakiegoś stopnia, masz też osoby guru. W sensie nie tyle, jakby to nie jest nazwane w ten sposób, ale wiesz, chodzi o to, że to są w jakiś sposób autorytety muzyczne, czy w jakiś sposób liderzy opinii. Na zasadzie, jeśli chcesz słuchać tam na przykład właśnie dubstepu, no to znajduje się jakaś osoba, która jest tym znawcą tego dubstepu, powiedzmy, i po prostu ona na swoim profilu udostępnia naprawdę dobre kawałki. Więc zaczynasz obserwować parę tych osób, na przykład. Czyli na przykład jak ktoś obserwuje mnie, no to ja te kawałki, które znajduję, które uważam, że są fajne, ja je repostuję.
Okay.
I wtedy ktoś po prostu, kiedy wejdzie na mój profil, widzi jakby całą moją bibliotekę muzyczną, oprócz lajków, moich playlist, które lubię, to widzi też te kawałki, które zrepostowałem u siebie na profilu i wtedy może po prostu zacząć ich słuchać. No ja chciałem jakby powiedzieć, że jakby celem mojej rozmowy jest to, żeby po prostu polecić wam SoundCloud, bo to jest serwis, którego mało osób korzysta w taki sposób, żeby odkrywać na nim muzykę. Bardzo dużo osób na przykład używa go do podcastów, czego my nie robimy.
Tak.
Robiliśmy z pierwszym odcinkiem, a tego nie robimy już teraz. Bardzo dużo osób używa tego jakby na różne sposoby, jako do źródła dźwięków, bo tam można znaleźć dźwięki, które są w CC i potem ich używać. Ale ja bardzo zachęcam do tego, żebyście odkrywali SoundCloud w ten sposób, żeby znajdować tam nowe muzyczne brzmienia, bo ich jest naprawdę dużo z racji tego, że każdy niezależny jakby... Każda osoba może tam założyć konto, wrzucić kawałek. Jeśli ma do niego prawa, to oni oczywiście przyczepiają się post factum, dlatego że te prawa są, że powiem, naruszone. Ale jest tak, że jak chcecie, to możecie znaleźć naprawdę, naprawdę dobre utwory i do tego was zachęcam. I to jest rzecz, na którą teraz potrafię 1,5 gigabajta transferu dziennie przeznaczyć tylko po to, że słucham jakiejś muzyki na SoundCloudzie i nagle na przykład zmienię zdanie i nie będę słuchał mojej playlisty, tylko jakąś puszczę się tam gdzieś, zapuszczę się gdzieś, wiesz, po prostu w top coś tam i znajdę Eda Sheerana śpiewającego I'm in love with the coco. Jakby. Dziękuję no, bardzo.
No. Dziękuję. I'm in love with the coco to był naprawdę mistrz. Pierwszy raz słyszałem tego. I jego zaletą, no bo ja wcześniej sam nie korzystałem z SoundClouda, ale chyba będę musiał zacząć. Muszę sobie apkę ściągnąć, bo kawałki, które mi puściłeś dzisiaj, a to tak właśnie taki temat trochę na szybko, nie?
No bo po prostu sytuacja wyglądała tak, że po prostu siedzieliśmy z Wojtkiem, słuchaliśmy muzyki. Ja mówię, ej, słuchaj, a puszczę ci coś fajnego.
No.
I witam serdecznie, właśnie poleciał ten utwór, o którym mówię. Ja wrzucę chyba tego Eda Sheerana, bo uważam, że on jest naprawdę...
Może rzębet zrobić za SoundClouda. I to jest jego zasługa, że to jest bardzo fajna funkcja, że faktycznie można z SoundClouda puścić wszystko praktycznie na żywo. I możesz tego słuchać na Facebooku, na stronie, no wszędzie, gdzie się da. I to jest ten player embedowalny jest bardzo, bardzo sensowny.
Więc tak, to ja to wrzucę. Postaram się to wrzucić, tylko żebyście wtedy nie pomylili, że się muszę ja jestem ciekaw, czy wtedy będzie tak, że czy podcast nie weźmie tego audio z embeda.
A.
Dobrze, zrobię to tak, aby było dobrze.
Jest, najwyżej linka dasz i tyle. Będzie najprościej. Dobrze, ja sam poczułem się zachęcony i szczególnie...
Super, to znaczy,
nie, no, szczególnie jeżeli chodzi
produkt,
o...
Sprzedałem produkt, tak. Pozdrawiam.
Szczególnie jeżeli podcast chodzi o remiksy, tak? No bo tego to trudno znaleźć na Spotify'u. No można by szukać tam, nie wiem, remix, to dubstep remix, ale on tak jakby po kategoriach to z tym wyszukiwaniem u niego jest powiedzmy średnio, no. Raczej ja na przykład, wiesz, do tej pory szukałem raczej po... albo nazwie zespołu, kawałku, ewentualnie grzebię sobie trochę w tych radio, które są. Ale w tych radio raczej leci, no nie nazwałbym tego mainstreamem, no ale wiesz, jakby kawałki, które są raczej znane i słuchane często przez innych użytkowników. A tutaj na SoundCloudzie jednak...
Znaczy ten... wiesz, jakby to to top, to oczywiście są, wiesz, top... utwory, które ludzie słuchają, tak? Ale możesz znaleźć utwory, na przykład, które były wrzucone 5-10 minut temu, nie? No to znaczy, że wiesz, niewiele osób mogło je przesłuchać w ciągu 5-10 minut, ale tam na przykład możesz znaleźć takie utwory, które sprawią, że na przykład puścisz tylko jedną playlistę na cały wieczór i masz imprezę z głowy, nie? Bo ktoś zrobi na przykład, wiesz, mixtape, remix, radio tape, sticky tape, duct tape, vol 3, nie? I jakby to leci przez 18 godzin.
Barbara Streisand approved.
Tak. Jezu, jak grubo dorykowałem. No właśnie, no to jak teraz piszecie na SoundCloudzie, prawdopodobnie to znajdzie ten utwór i będziecie mogli jakby poświęcić swój czas słuchając tego. W każdym razie SoundCloud jakby to jest znany serwis, ja go mocno jakby forsuję, bo wrzucam bardzo dużo kawałków z niego na Twittera czy na Facebooka, ale jakby chciałem o tym powiedzieć, żebyście wiedzieli, że tam naprawdę możecie znaleźć dobre gunwo, naprawdę dobre gunwo. I jakby zachęcam do używania SoundClouda i jak wpiszecie soundcloud.com/PawelOrzech, to znajdziecie tam profil nikogo innego jak mój.
Wow. Ja to nawet też mam jakiś profil chyba, bo zakładałem, bo coś, bo to był nowy serwis, trzeba mieć zawsze zaklepaną...
Tak, tak. Więc to bardzo fajnie działa i jakby tam są też wiadomości i tak dalej, tak dalej. Taki Twitter, tylko że tylko do muzyki, nie? Mhm. I jakby nie możesz się w inny sposób wypowiedzieć niż repostując albo wrzucając własny utwór, więc to jest spoko. Więc jakby SoundCloud polecam.
No okej.
Ale ja chciałem, Wojtek, jeszcze porozmawiać o jednej rzeczy takiej, która jest, powiedzmy, w klimacie tego wszystkiego, co się teraz dzieje. Bo dzieje się teraz bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o gry komputerowe.
Owszem, robi się to.
Robi się to. I jeśli widzieliście w zeszłym tygodniu, w weekend, to, co działo się na moim Twitterze, jeśli widzieliście w tym... minionym tygodniu na Snapchacie, co się wydarzało też, to mogliście w jakiś sposób zauważyć, że w moim domu,
w twoim domu,
na moim stole leży komputer z zajebiście wielkim, zajebiście fajnym monitorem. Leży komputer. Jest to sprzęt, który dostałem od Asusa na jakiś czas, że mógł sobie pograć w gierki, czego nie robiłem od dawien dawna, bo przecież nie mam komputera, tylko maszynę do pisania.
Tak, to prawda.
No nie no, jakby mógłbym pograć na nim w gierki, ale wiadomo, to nie jest to samo, co granie w gierki na konsoli, czy w granie w gierki na komputerze. No jakby ja bardzo długo twierdziłem i dalej jakby niestety będę musiał tak twierdzić po tym, jak rozstanę się z tym komputerem, że konsola Master Race, no bo wszystko działa. No okazuje się, że właśnie... że można grać w gry na komputerze i nie czuć się jak zwierzę.
Wow.
Jeśli miałbym jakoś fajnie podsumować, no to jest właśnie ta rzecz, że można grać w gry na komputerze i nie czuć się jak zwierzę. Ale jest do tego bardzo dużo zmiennych. Przede wszystkim komputer musi wyglądać jak komputer, który jest z 2015 roku, nie?
Znaczy,
jest czas. Żeby komputery zaczęły wyglądać ładnie, a nie jak takie wielkie boksy, które się chowa gdzieś tam z tyłu, wiesz, nie? I wystaje z nich 30 tysięcy kabli.
No
nie.
Ale trochę o tym, wiesz, mówiliśmy przy okazji podsumowania IEM-u, że tam faktycznie, chociażby w temacie obudów komputerów, zaczyna się coś dziać i one się robią coraz ciekawsze, chociaż nadal ten standard wielkiego pudła z wypakowanego elektroniką gdzieś tam się trzyma, a no tu właśnie, jest
właśnie,
inaczej.
Właśnie, i to jest sprzęt, który ma cyferkę, bo on, znaczy on ma w ogóle taką dość dobrą nazwę, jeśli chodzi o komputery, bo jakby wiadomo, mogło być lepiej, ale nazywa się GR8.
Asus
ROG GR8, więc to jest taka dobra w miarę nazwa, nie? W sensie da się to zapamiętać. I to jest komputer, który jest wielkości takiego większego routera. Mhm. Jest ładny, jest taki naprawdę ładny, jest malutki i da się go postawić u mnie na stole. On stoi na stole w kuchni, więc jakby to wyjaśnia, jak bardzo jest niewielki. Potrzeba dwóch kabli, żeby go zasilić. Znaczy, jednego kabla, żeby go zasilić, drugi kabel to jest do monitora i to jest wszystko, co trzeba do niego podłączyć, by działał.
Mhm. Bo mam myszka i klawiatura
może
Bluetooth.
Może być na Bluetooth.
Okej.
Okay. Więc ja dostałem sprzęt, który jest w ogóle na pełnym wypasie. Oprócz tego, jest ten GR8. Klawiatura mechaniczna, która była razem z GR8, myszka, która nazywa się, z tego co pamiętam, Gladius. Mhm. I to jest myszka, którą my sprawdzaliśmy, kiedy szukaliśmy.
Tak, zastanawialiśmy się, czy kupić, ale była też za droga.
Była za droga, ale jest, już wiem, dlaczego jest za droga. Ona nie ma tych wszystkich bajerów, które my ostatecznie, na które my się połasiliśmy, w jakiś sposób, wiesz, to dynamiczne zmienianie rozdzielczości. No. Ale jest tak wygodna. W sensie ona wygląda, jakby to była taka zwykła myszka. Mhm. Ale jest tak wygodna i jest w taki sposób zrobiona, że naprawdę fajnie się... Mimo tego, że miałem swoją myszkę i ona tam leży gdzieś tam pod monitorem, to nie podłączyłem, bo wygodniej mi było grać na tej myszce, która tam była w zestawie. Ale i tak klawiatura niszczy, bo klawiatura, która wydaje ten dźwięk takiego... No bo to jest mechaniczna klawiatura. Mechaniczne klawiatury w ogóle wydają piękne dźwięki, chociaż wiele osób się ze mną nie zgadza, na przykład Wojtek, który uważa, że to jest straszne.
Znaczy, no to jest strasznie głośna. No jeżeli no chcesz grać w nocy i ktoś
ojej,
jeszcze
kogoś
śpi,
obudzę.
No dobra, kogo? Ale sąsiada na przykład. Ale no wiesz... Jest to jednak głośne, ja jestem zwolennikiem takich klawiatur i w ogóle sprzętów, które są cichutkie. Zresztą sam dobrze wiesz, chociażby dźwięki klawiatury w telefonie zawsze wyłączam. Zawsze, to jest pierwsza rzecz, którą robię. I dźwięki w ogóle w systemie mobilnym czy gdziekolwiek staram się mieć ich jak najmniej, bo mnie denerwują. No ja lubię, jak wszystko działa tak cichutko, spokojnie i wiem, że wtedy mogę pracować niezależnie od czasu i pisanie na klawiaturze nie powinno sprawiać bólu usznego innym ludziom, a niestety klawiatury mechaniczne trochę tak mają, no. Ale rozumiem, że to jest jakiś tam fetysz, no.
Jest trochę fetysz, ale jest taka jakaś magia klikania w te klawisze i tego poczucia, że jakby... Ja się czuję, jakbym wtedy klawiaturę używał analogowo, wiesz?
Mhm. To jest... Czyli taka maszyna do pisania trochę.
Trochę w ten
nie?
sposób. Nie wymaga takiej siły, ale jest... Ja uważam, że to jest w jakiś sposób analogowe, powiedzmy, i takie przyjemne i retro. Mhm. Zresztą ta klawiatura też jest naprawdę dobra, jeśli chodzi o, wiesz, jakby no... ona ma wygodne klawisze, dobry skok i to jest naprawdę fajnie się gra. W każdym razie, GR8, monitor, który nazywa się Swift i który ma już taką strasznie powalną nazwę, to jest monitor, który ma 4K i chyba z 30 cali.
No i tak na ten monitor, to ja troszkę te zęby sobie ostrzę.
I do tego można go ułożyć w piwocie, więc jakby pozdrawiam moje czytanie maili.
Ja bym sobie zrobił, wiesz, jaki leak tutaj. Do tego Maca Pro bym dołączył ten monitor Swift, byłby jako główny, a tego Eizo bym postawił w piwocie i miałbym, wiesz, taki zestaw, że ja... Ale by... Bo jednak teraz jak korzystam z Retiny, to widzę różnicę i trochę boli, jak przesiadasz się na coś innego, bo ja tutaj Retiny nie mam, nie? To jest tylko Full HD, więc...
No właśnie to jest... A ten monitor jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobry. I to jest jak...
Nie jest duży chyba. W sensie ramkę ma dość małą, prawda?
Jest ma małą ramkę, jest naprawdę lekki wbrew pozorom. Mhm. Znaczy jest ciężki jakby ogólnie, ale jeśli chodzi o monitory, jest dość lekki i jest taki dość zbity, powiedzmy. Mhm. Że widać, że to jest naprawdę dobrze zrobiony sprzęt, ale oprócz tego jest naprawdę taki... na przykład, wiesz, ustawianie monitorów często wiązało się z tym, że miałeś ochotę pociąć się, nie? Że, no, wiesz, jak chciałeś milimetr mniej,
ciemniej,
to jest
tak,
no. Wiesz... No. Tak jak z wodą pod prysznicem, nie? Zawsze za gorąca, albo zawsze za...
No tak.
Lawa.
Lawa ice cold.
No i nie mogłeś... A on jest taki, że bardzo dobrze trzyma te ustawienia, które sobie wybrałeś, ale na przykład kiedy ja chcę go mieć niżej, to ja po prostu mogę go palcem zniżyć delikatnie i on zatrzymuje się w tym miejscu, w którym ja chcę. Więc to jest... Wiesz, to jest pierdoła, nie?
No
ale
tak.
Ale
to
jest pierdoła, no. Która naprawdę sprawia, że chce się tego używać. W każdym razie, dostałem to wszystko, zainstalowałem tam wszystkie swoje gierki, które miałem i dokupiłem parę nowych gierek i powiem wam tak. To nie jest sprzęt, który obsłuży nowego Wiedźmina. Jakby tego trzeba być świadomym. No ale to nie jest też sprzęt, który kosztuje jakoś tyle, żeby... Jak ostatnio sprawdzaliśmy, czy Karol Paciorek nam chyba powiedział, to żeby mieć kartę graficzną, która... obsłuży Wiedźmina na 60 klatkach na sekundę w Full HD, to trzeba wydać tyle, ile kosztuje PlayStation 4? Coś takiego?
A, coś takiego, no.
W każdym razie, jakby to jest sprzęt, który nie obsłuży Wiedźmina, ale kosztuje tam 4? A Wojtek właśnie zaraz, 4.
4,250.
Jakby ja
na
się
nie, cenę sprawdziłem.
Ja się nie dziwię, bo jest naprawdę ładny, ale on doskonale daje sobie radę z innymi grami, w które grałem. I to nie są tytuły jakby AAA z 2014 roku. Ja wróciłem do gier, które sprawiają mi absolutną przyjemność. Wróciłem do Team Fortress 2, wróciłem do League of Legends, wróciłem do Portala 1-2, wróciłem do Mirror's Edge. Każdą tą grę odpalałem na rozdzielczości 2560x1440.
Mhm.
Coś takiego?
No, pewnie tak.
W najwyższych detalach, ultra, wszystko tak dalej i jakby miałem stałe 60 klatek we wszystkich grach, albo niektórych grach więcej, jeśli sobie o to ustawiłem i to nie były tytuły AA, ale czułem się naprawdę jakby czułem się jak na konsoli, wiesz, bo nie musiałem w ogóle zastanawiać się nad tym, czy coś będzie działało gorzej, czy coś będzie działało lepiej, po prostu odpaliłem grę, ona już w defaulcie odpalała się z ultra ustawieniami i z ultra wszystkim, a ja po prostu grałem. I to ten zestaw, on mi się kojarzy, konsolem się kojarzy z łatwością, podłączasz pod telewizor, bierzesz pada,
włączasz,
done.
No.
I ten zestaw jest bardzo w ten sposób zrobiony, że całość była taka, że ja to podłączyłem, niewiele kabelków, mówię, monitor do komputera, komputer do prądu, monitor do prądu, done.
Mhm.
I była taka łatwość i lekkość grania. Jeszcze do tego poczułem, że jakby, że gierki na PC-ta potrafią być fajne i jakby w FPS-y granie na konsoli w FPS-y to jest jakby dalej bicie się po twarzy padem, ale dalej to robimy, ale granie na komputerze takim, który jest responsywny, to jest naprawdę dobre uczucie.
No bo masz myszkę. Wiesz, to troszeczkę też taka wycieczka w przeszłość, nie? No, każdy z nas zaczynał jednak od gierek na PC-cie. Mało jest ludzi, którzy faktycznie zaczęli swoją przygodę z grami.
Ja zacząłem na konsoli.
Naprawdę? Wow.
Pierwszy raz grałem... Pierwsza rzecz, na której grałem, oprócz tego, że była Amiga, Commodore i tak dalej, ale pierwsza rzecz własna, to było PlayStation 1.
Wow, to nie wiedziałem, że taką masz historię.
Pierwsza platforma, na której grałem, to było PlayStation 1.
Mhm.
Potem dostałem komputer, ale grałem tak na PlayStation 1. Potem miałem PlayStation 2, potem miałem PSP, potem nowy komputer, potem z tego co pamiętam, potem chyba miałem Maca, potem miałem PS3, no i PS4, nie? Mm-hmm. Jakby, ale zacząłem grać na konsolach.
Okej. Okay. Ja się zastanawiam... No, owszem. Ja się zastanawiam, bo to jest, ten sprzęt jest trochę taki, że jak patrzę na jego cenę, nie? No to myśląc o tym, że wszyscy mówią, że PC-ty są generalnie tańsze, że jak złożysz sobie PC-ta, który będzie miał tyle mocy co konsola, to wyjdzie ci taniej generalnie, teoretycznie. Chociaż ja nie wiem, czy to jest tak naprawdę prawda, bo telewizor zwykle się ma w domu. a do komputera trzeba dokupić monitor, więc ta cena jakby trochę puchnie, nie? Ostatecznie, jeżeli nie masz nic
w domu. Komputery są drogie.
No i później gierki są tanie, tak? Gierki są tańsze.
Tak, tylko że komputery też mają dużo więcej, masz dużo więcej możliwości, no nie? Mhm. Jakby...
Możesz pracować, no jakby wiadomo,
no,
tak?
No to jest, możesz mieć jeden sprzęt do zrobienia i tego, mhm. nie? A jakby konsola jest dedykowana tylko do grania, ale na przykład ten sprzęt jakby tutaj płacisz... Sprzęt, który jest w środku, prawdopodobnie gdyby go rozłożyć i złożyć z niego normalnego peceta, jest trochę tańszy niż te 4000.
Tak.
Z tym, że kupujesz sprzęt, który jest za 4000 dopasowany do siebie, mhm. on ma naprawdę dobre osiągi i zamknięty w tej pięknej, malutkiej obudowie, mhm. która jest tak słodka i tak, wiesz, jakby...
Wiesz, ja widzę...
Znaczy, my jesteśmy chyba, mam wrażenie, już na takim etapie albo w takim wieku, albo nie wiem w jaki mhm. sposób to się ten, że dla nas to, jak sprzęt wygląda... ma tak samo, dla mnie, ma tak samo wysokie znaczenie, jak to, jak sprzęt działa. Dlatego mój komputer jest, mam Era, który mimo tego, że ma jakieś gorsze podzespoły niż Windows, nawet nie chodzi już o system operacyjny, mógłbym zrobić Hackintosha, to mi bardzo odpowiada to, jak on wygląda.
No i właśnie chciałem do tego nawiązać, że ten Asus G8 to jest trochę jak, wiesz, MacBook versus laptop. To znaczy, że za MacBooka dopłacasz de facto. Nawet jeżeli masz podobną specyfikację, to jednak dopłacasz za to, że on wygląda tak i działa tak, jak powinien działać komputer.
I tu jest dokładnie ten sam case.
I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że jakby, wiesz...
Masz peceta, który jest zrobiony jakby... tailor-made, jest zrobiony tak, pod specyficzną tak. jakby czynność. I to jest właśnie ten komputer, za który widać, że jest sens, żeby zapłacić troszeczkę więcej, żeby dostać komputer, który jest naprawdę dobrze zrobiony.
To jest komputer dla dorosłych?
Kosztuje 4000, więc myślę, że tak. Mhm. To jest, znaczy jakby...
Wiesz, o czym mówię, wiesz, tak, bo trzeba mieć w głowie jakiś pomysł. Tak, na to jest komputer, żeby wydać dla dorosłych,
więcej to jest komputer no. dla dorosłych, dlatego że to jest komputer, który kupujesz gotowy. Bo jeszcze no. jak masz 16-18 lat, to masz taką ochotę, kupię coś takiego, ten i potem wymienię w środku RAM, dodam SSD-ka, coś mhm. Nie, to jest komputer, który kupujesz, jest gotowy. No. Dla leniwych.
No tak, no.
I ja to bardzo szanuję i to jest komputer, który trafia w moje potrzeby. Mhm. I jakby jeszcze jest to, że ja bardzo długo twierdziłem, że nie będę mógł mieć komputera w moim nowym mieszkaniu. No bo tam nie, ostatecznie mam dwa pokoje, nie trzy, nie mam jednego miejsca dedykowanego, gdzie mm-hmm. mógłbym postawić tą skrzynkę. On jest u mnie w domu od 2 tygodni. Nie zwróciłem uwagi, żeby mój dom był zagracony przez to. Mm-hmm. Bo to jest tylko duży monitor
no.
i tylko mała skrzyneczka. Mm-hmm. Więc jest...
No jakbyś był, wiesz, bardzo zdeterminowany, to mógłbyś go też podłączyć do dużego telewizora, nie? Jakby pracować i grać na telewizorze, bo jeżeli masz klawiaturę i myszkę na Bluetooth, to w ogóle nie ma problemu.
Mógłbym to zrobić, tylko że wiesz, monitor mam 2500 pikseli no, i tak dalej, a telewizor mam Full HD, więc jakby to szanujmy się.
No tak, tak. To jest śmieszne, że telewizory w 4K są tak drogie, nie? A monitory jeszcze... No monitory na pewno tańsze niż...
No tak, no ale wiesz, liczy się też wielkość, tak dalej. Tak, no i zresztą większość monitorów 4K, umówmy się, ma grube ramki, jest brzydka. No.
Tak.
A telewizory jakby wyglądają, jak wyglądają i są nagle, wiesz, takie paper thin i jakby, wiesz... Mhm.
No tak, niektóre to już w ogóle totalne kosmosy. No więc jakby gdyby myśleć o tym, kto powinien kupić ten sprzęt, no to na pewno ludzie, którzy chcą kupić coś, co jest jednak pecetem, a jest najbliższe konsoli. Jeżeli mówimy o...
Jeśli chodzi o wygodę, tak.
Tak, o taką wygodę użytkowania i no i samą obudowę, która wygląda super i ten komputerek jest po prostu malutki i to jest mega fajne. I mi się to bardzo podobało, już jak byliśmy na IEM-ie właśnie, to chętnie go dotykałem i patrzyłem, jak tu tam kolorki
chętnie
świecą.
Chętnie go dotykałem.
To nieważne. Nikt się nie dowie. Więc tak, mi się też bardzo podoba. Oczywiście, no fajnie gdyby, bo to jest GL8, jest jeszcze GL20, który jest dużo mocniejszy i to już w ogóle jest taki sprzęt z kosmosu.
Nie mam pojęcia, ile kosztuje, ale to jest komputer, który chciałbym dotykać bardzo mocno.
No właśnie, więc
bo to jest sprzęt, na którym chyba Wiedźmina już można odpalić. I teraz to jest ten moment, kiedy ja was zajmuję, opowiem wam żart, a Wojtek sprawdza dokładnie Asus ROG GR8 i GR20. Mhm. Granie
GR8, G20, przepraszam, to jest tak.
Ojejku.
No to opowiadaj żart. Odpowiadaj swój żart.
Nie, Wojtek, źle zrobiłeś. A, dobrze, dobrze, dobrze. Wiecie, to jest ten research taki bardzo szybki, który robimy i Wojtek się okazało, że nie może gdzieś wejść. Gamingowy desktop trafia do sklepów i to jest bardzo dobre określenie. No i mamy 4 GB karta graficzna GTX X984 GB. SSD 256 i 7 z 16 GB RAMu.
Jeszcze 1 TB na dane, taki z zwykłego dysku, więc jakby...
Tak, więc jakby to jest komputer, który jest...
Inspirowany sztuką Majów.
Bezgłośny. No tak, i wygląda mniej więcej jak taki potwór, który chce was zjeść, ale jest...
Kosztuje 8 tysięcy.
Ale to nie jest dużo.
No jakby, za tego typu sprzęt, wiesz, jeżeli bierzemy tą...
Umówmy się, to nie jest dużo.
Kartę graficzną
i... Masz Maca Pro, Wojtek, więc wiesz, o czym mowa. W sensie, tak. Są jakby pewne momenty, w których jakby to nie jest dużo. Za komputer, który jest naprawdę jakby kozacki i wygląda jak $1,000,000, nie? Więc jakby... A GR8 jest w tym momencie tak naprawdę mniejszym bratem GR20. Wyglądają bardzo podobnie, jakby rozmiar ich się nie zgadza, bo GR20 jest jakby chyba dwa razy większy, w sensie jest wyższy o tyle samo jak GR8, ale to są naprawdę, naprawdę nieziemsko mocne sprzęty i...
Podoba mi się to, że on ma już na przykład kartę dźwiękową z wyjściem 7.1, jakby, że te karty dźwiękowe wbudowane w płytę główną też troszeczkę przeszły.
A ja pamiętam, jak miałem Sound Blastera.
No raczej, przecież Sound Blaster. Ja nawet miałem specjalnie zewnętrzny Sound Blaster XFI. Bardzo żałowałem, że później nie działa z Macami, bo on tam miał jakieś problemy ze sterownikami, ale specjalnie kupowałem zewnętrzną kartę graficzną, żeby nosić ją ewentualnie gdzieś i nagrywać audio na niej, bo ona miała dużo lepsze, wiesz, wejścia i tak dalej, więc wtedy wiedziałem, że wszystko będzie działać, także to było śmieszne. A dzisiaj okazuje się, że te wbudowane karty dźwiękowe zdecydowanie sobie radzą bardzo dobrze z tym, jakie są potrzeby, tak? Więc nie wiem, ja chociażby do tego Maca Pro, no ja już tam nic tam nie wtykam, żadnych kart muzycznych, no,
nie możesz,
no bo po co?
Do tego śmietnika nic włożyć.
No włożyć nie, ale mógłbym zewnętrzną wstawić, no. Ale no po co, tak? Jakby no nie ma sensu.
No i to jest dokładnie ten sam case. Także ja w ogóle bardzo dziękuję Asusowi, że mogłem znowu odświeżyć sobie granie na PC-cie. Muszę jeszcze zrobić jedną ważną rzecz, czyli zagrać w Tomb Raider.
No bo no jednak wiesz, jeżeli grasz w grę, no to jest jedyna...
Są pewne rzeczy, które trzeba zrobić, tak? Jakby i to będzie jedna z tych rzeczy, więc tak będzie. Więc dzięki Asus, a sprzęt naprawdę mocno polecam. Szczególnie jakby, jeśli macie hajs na GR20, to nie oszukujcie się, że kupicie lepszy, ładniejszy sprzęt.
No pewnie nie. No on wygląda absolutnie
nawet
kosmicznie.
MacBook Pro, jeśli chcielibyście mieć jakby mocny sprzęt, kosztuje 4000 więcej. Więc, a tutaj macie Windowsa od
Mac
razu
Pro,
i możecie...
nie MacBook, no.
Przepraszam, Mac Pro... Więc tak, żebyście mogli grać w gry, no bo Windows, nie? A nie Mac,
no
który
jednak.
Jest...
Kurczę, trochę mnie to boli w ogóle cały czas jakoś tak. Dobrze, że League of Legends działa. Ja se tam
pykam. Dobrze,
w
ogóle, że
czas.
Nikt z nas nie korzysta z Linuxa. Byśmy nie pograli w nic.
Nie no, jakieś może Snake'i są.
Nie, jest w ogóle Tux coś tam. Tam wszystkie gierki są z Tux coś tam.
Tak?
No bo Tux, wiesz, nie? Pingwinek. Jest... Ok. Tux Rally. I się ścigasz, czyli jesteś.
Aha, świetnie.
Także tak można, tak można. Ale w kontekście jakby grania w gry wideo, no to jakby wyszedł Wiedźmin. Ja chciałem o nim powiedzieć tylko trochę. Ja powiem wam dlaczego tylko trochę, bo z redakcji Jezus Podcastu Wiedźmina przegrałem pół życia już ja. A Wojtek, z racji tego, że ma niestety trochę obowiązków, to jest dość w plecy.
To znaczy ja odpaliłem, zainstalowałem sobie na konsoli, odpaliłem i doszedłem do pierwszej karczmy i tam rozmawiałem z jakimś gościem i pograłem chwilę w karty i już, i tyle. I to jest cała moja przygoda w Wiedźmina.
A ja w momencie, kiedy gra miała 48 godzin od premiery, miałem przegrane 18 godzin gry. Czy to mówi mniej więcej...
Coś o tobie mówi, to prawda.
Ja jakby miałem w ogóle bardzo dużo rzeczy do zrobienia w pracy. Mm-hmm. Bo to był jest... Ja mam bardzo taki, powiedzmy, dość mocno zintensyfikowany okres w tym momencie. jeśli chodzi o moje zadania.
No u mnie podobnie.
Ale jakby odnalazłem resztki czasu i zatraciłem resztki godności. Poświęciłem mój sen tylko po to, żeby jakby grać w Wiedźmina. I jakby do samej recenzji przejdziemy prawdopodobnie za odcinek albo dwa, albo wtedy, kiedy Wojtek będzie mógł już się wypowiedzieć, bo chciałbym z nim o tym podyskutować, ale chciałbym powiedzieć o jednej kwestii, którą być może w jakiś sposób zauważyłeś, usłyszałeś albo coś. Bo chciałem porozmawiać o tym, że Wiedźmin to jest, jak wszyscy wiemy, gra z otwartym światem, w której możesz podejmować decyzje, które często mają długofalowe skutki na to, co się wydarzy potem w grze. Mhm. Na zasadzie podjęta decyzja na początku gry sprawia, że na przykład zabijasz albo umierają dzieci gdzieś w pośrodku tej gry, nie?
Albo pandy.
No w sensie to są decyzje, które faktycznie jakby są podejmowane. I nie wiem, czy zauważyłeś, ale to, co ja zauważyłem, to jest Wiedźmin bardzo dobrze odzwierciedla rzeczywistość pod względem podejmowania decyzji w jakiś sposób. I to będzie depresyjne albo coś, co powiem, ale w Wiedźminie nie ma dobrych decyzji. Każda decyzja, którą się podejmuje, to jest decyzja, która będzie dla kogoś zła. I to jest jakby od strony psychologicznej bardzo mnie to męczy. Wbrew
tak,
pozorom.
Czy się obciążony, tak?
Tak, bo gram w grę, w której podejmuję decyzje, które uważam, że są jak najlepsze. I ja staram się, w ogóle jakby... Mój roleplay wygląda na tym, że ja staram się być Wiedźminem, który jest naprawdę Wiedźminem. Ja naprawdę chcę zabijać potwory dlatego, żeby zbierać pieniądze, a moim nadrzędnym celem jest odnalezienie mojej córki. I wszystkie decyzje, które podejmuję jakby w grze są albo, jeśli to jest rzecz, która uważam, że mnie nie dotyczy, to mnie nie dotyczy, jakby zostawiam to wszystko, niech się dzieje co chce i to nie jest moja sprawa. Albo podejmuję decyzje, które dadzą w długofalowym jakimś okresie mi korzyść. Że na przykład pomogę komuś, bo wiem, że to jest osoba, która... Bo z rozmowy wynikło, że to jest osoba, która zna kogoś, kto może mi pomóc na przykład przepłynąć gdzieś tam, więc będzie to dla mnie... Więc powinienem mu pomóc. Ale efekt jest taki, że każda decyzja, którą podejmuję, jest zła. Zawsze w jakiś sposób jest zła. I są sytuacje, w których na przykład... chcę pomóc jakiejś panience gdzieś w gospodzie, którą ktoś chce tam zbić, zgwałcić i zabić. I jakby ja w ramach jakby mojego jakby, nie wiem, poczucia obowiązku zabijam tych, prawda, złoczyńców, którzy, znaczy, nie tylko są agresywni, to potem są agresywni są w stosunku do mnie, jakby gra wymaga ode mnie wtedy, że mam ich już, no jakby jest scena bitwy, tak? Więc ja muszę ich jakby zabić. Więc zabijam te postaci, jakby w racji tego, żeby okazało się, że jakby ja chcę pomóc tej pani, która jakby została sama z tym wszystkim, ja jakby zobaczyłem, że to się dzieje.
No i obiektywnie to wydaje się bardzo dobrą decyzją, tak?
I okazuje się, że zabijam jej męża.
No okej, okay, no ale był w stosunku do niej...
Ale wiesz, no. Chodzi o to, że zabijemy jej męża i ona mimo tego, że jakby on ją bił i ją gwałcił, zabijemy jej męża, który był jedyną osobą, która przynosiła do domu pieniądze i przynosiła tym samym jedzenie. I wiesz, chciałeś dobrze.
No tak.
Chciałeś dobrze.
A wyszło jak zwykle.
I najgorsze jest to, że każda decyzja ostatecznie sprawia, że ktoś cierpi i jest to w jakiś sposób... Ja się bardzo mocno wczuwam w tą grę i ja mam tego świadomość, że to jest takie... że to jest do takiego stopnia, powiedzmy, no, pieprzenie, że ja naprawdę... Tylko, że ja się naprawdę wczuwam w tą grę. Ja naprawdę jak gram, to poświęcam się w całości temu, żeby grać i żeby przeżyć to wszystko, co jest w tej grze, bo jakby ona mnie bardzo mocno wciąga sama w sobie, a jeszcze jak na to poświęcę swoją uwagę, naprawdę się czuję w tym świecie, odnajduję się w tych wszystkich problemach. W sensie gram i na przykład wiem, aha, to jest ta osoba, która coś tam, więc nie powinienem zrobić tego i tego i tego, bo powinienem się zachować, nie? I to jest jedna decyzja, którą możesz podjąć w ten sposób. Okazuje się, że gdzieś w trakcie gry jest na przykład druga decyzja, która sprawia, że jedna z twoich postaci takich, która ci pomaga w grze, jeśli podejmiesz decyzję z jakimś tam duchem, jeśli zabijesz tego ducha, to ta partnerka tej postaci traci świadomość. A jeśli nie zabijesz tego ducha, to ta partnerka umiera. Więc... wybierz.
No.
Jest to w jakiś sposób zrobione dobrze, że się na to zwraca uwagę, albo przynajmniej, że ja na to zwracam uwagę. I dla mnie to jest w ogóle gra, która ma już od teraz 10 na 10. Ja spędziłem naprawdę dużo godzin, więc już jestem gotowy to powiedzieć, ale chodzi o to, że jest pewien poziom psychologicznego rozpierdolu. Mhm.
Ale to jest fajne. Znaczy, myślę, że twórcy, ci, którzy piszą scenariusz, napisali scenariusz do Wiedźmina, pisali dialogi, wiesz, i gdyby usłyszeli to, co mówisz, byliby zachwyceni. Bo to jest chyba najlepsze, co może zrobić producent gry, to stworzyć takie wrażenie, że faktycznie możesz się zanurzyć w tym świecie. I możesz poczuć się tym Wiedźminem, możesz poczuć, że te decyzje, które podejmujesz, rzeczywiście mają jakieś znaczenie w świecie, w którym się poruszasz. I to jest faktycznie role-playing game. Bo takich gier jest mało. Nawet GTA nie miało takiego oddźwięku chyba.
No bo GTA nie miało takiej decyzyjności, nie? To było jakby, to było odgrywanie roli.
A nie wcielanie się w postać.
Jednoliniowym w tego znaczeniu słowa, nie? To było odgrywanie roli, a nie wcielanie się właśnie w postać. A tutaj jakby jest ścieżka, którą masz kroczyć, tak? No bo jest ta główna linia fabularna, ale jest bardzo dużo linii fabularnych pobocznych, jest bardzo dużo decyzji, które podejmujesz, które faktycznie sprawiają, że to, co się dzieje w głównej linii fabularnej, zmienia się. Mhm. Są jakieś akcje poboczne, które sprawiają, że gra zachowuje się w stosunku do ciebie tak, a nie inaczej, wiesz, jakby zależnie od tego, czy na przykład losowej knajpie dasz komuś piwo, czy dasz mu po prostu w ryj, okaże się na przykład, że w następnej jakby akcie, powiedzmy, czy w następnej jakby głównej dużej misji żołnierze są dla ciebie pomocni, czy nie są dla ciebie pomocni, nie? I to jest naprawdę wciągające. I ja na przykład siedzę i analizuję polityczne też, wiesz...
rozgrywki tam,
które
tak?
polityczne rozgrywki dotyczą mnie bezpośrednio, które mogę odpuścić, które powinienem, wiesz, jakby w których powinienem wziąć udział, nie? Jakby Wiedźmin, osoba powinna być bezstronna. Wiedźmin jest tylko po to, żeby zabijać potwory, zbierać pieniądze i żyć. No ale jakby siłą rzeczy, że jestem taką, a nie inną postacią i w takim, a nie innym świecie i poświęcam się temu tak, a nie inaczej, no to...
I chyba najfajniejsze w tym jest to, że faktycznie... To od ciebie, od gracza zależy to, jak bardzo wejdzie w tą rolę, nie? Że jakby... Oczywiście na pewno będzie mnóstwo ludzi, którzy tam prześlizgną się przez całą historię i po prostu, tak. wiesz, przejdą grę od A do,
no jako przejdą A do Z i tyle, przejdą jako slashera nawet, nie? Czy coś takiego, tak, wiesz? Albo tak, będą rozbudować swoją postać i przejdą jako slashera, pakują wszystkie punkty w
jak Diablo
atak,
na przykład,
tak,
nie?
I speedrun, nie? Godzinka no. i po grze. Ale...
Da się też wejść,
da
głębiej,
się wejść w ten sposób, żeby naprawdę zanurzyć się w tym świecie i naprawdę odkryć te smaczki, które były ukryte przez deweloperów. No i to jest rzecz, o której pisałem i o której mówiłem, i nawet jak Paweł do mnie pytał, to też opowiedziałem, że to jest moja ulubiona rzecz na razie, ale jest takie opowiadanie Sapkowskiego, Ostatnie życzenie. Jest to moje ulubione opowiadanie. I gdzieś przeczesując jakiś budynek, znalazłem książkę w grze, która nazywa się Ostatnie życzenie, to jest opowiadanie tego opowiadania. I to jest naprawdę dobry smaczek. I ja przeczytałem to oczywiście, bo ja czytam te wszystkie rzeczy, które tam się pojawiają, czytam te listy, które zbieram, no bo to jest część fabuły. Jasne. I wbrew pozorom okazuje się, że na przykład, wiesz, tam są informacje, które są mi potrzebne do ukończenia gry, albo do ukończenia zadania. Naprawdę, tam czasami są rzeczy, które są przydatne. Ale przeczytałem to, bo to jest moje ulubione opowiadanie. Usiadłem sobie spokojnie, przeczytałem sobie to opowiadanie i miałem takie poczucie, że kurde, naprawdę ktoś poświęcił dużo czasu, żeby zrobić to w ten sposób.
No zobacz, ile lat czekaliśmy. Te opóźnienia też nie wynikały z niczego, nie? Jakby, ale miło to słyszeć, bo ja zawsze trzymam kciuki za naszych producentów i nasze studia, które robią gierki. Bardzo się cieszę, że to mówisz i no niech nie osiadają na laurach. Ja strasznie czekam, bo jakby Wiedźmin to jest jedno i oczywiście zanim go przejdę, to pewnie minie następne 3 miesiące, ale to nic nie szkodzi, bo ja lubię się smakować w gierkach. Natomiast bardzo trzymam kciuki, żeby jednak wrócili do tematu tego science fiction gierki. Czy tej takiej post-apo trochę z science fiction.
Metro.
Nie, no to było takie...
Ale coś... tam była piosenka Archive Bullets.
Tak, było.
Intro,
piękne
w trailerze.
Piękne to było. Podobno zarzucili na razie pracę, no bo skupili się mocno na Wiedźminie Trójce i musieli zaangażować wszystkich w firmie do tego, żeby działali przy Wiedźminie, ale chyba jak już teraz, wiesz, pierwsze patche wyjdą, już będą mieli trochę więcej czasu, to może się skupią na tym. No i DLC-ki, 16 sztuk. Pozdrawiam, za darmo.
No ale to jest CD Projekt, tak?
No jasne.
Jakby wczoraj wracaliśmy do domu, niedaleko, znaczy przejeżdżaliśmy przez właśnie biuro, obok biura CD Projektu i jakby złożyliśmy należny im hołd i szacunek.
Tak, tak, tak było.
I ja bardzo często się poruszam tam i jakby zawsze, kiedy widzę, ściągam kapelusz.
Który nosisz codziennie.
Tak.
No. To ja jeszcze wrócę, bo taki fajny temat marzycielski, ale ja wrócę do takich typowo technologicznych rzeczy i chciałem opowiedzieć o TP-Linku, ponieważ dzięki współpracy z TP-Linkiem dostałem od nich rozgłaszacze sygnału i nie Wi-Fi, po prostu. To niby prosta sprawa.
Wiecie,
i
Wojtek ma willę, no, w której właśnie w tym momencie jesteśmy.
Nie, to nieprawda.
I poniżej, jakby problem polega na tym, że jego pachołek nie ma dostępu do internetu.
A chciałbym mu dać. Ograniczony do 1 mega, ale żeby miał.
Tak, i Wojtek jakby chciałby móc wysyłać temu swojemu pachołkowi zadania na wunderliście, żeby wiedział śmieć, czym ma się zajmować. Ale tak, on nie ma dostępu do internetu z racji tego. No jakby ja rozumiem ten brak szacunku i tego, że pachołek musi wchodzić na krzesło, żeby stać w rogu z telefonem, z wyciągniętą ręką, żeby ściągnąć chociaż trochę poczty. Ale Wojtek jakby dobry pan, łaskawy pan,
tak,
zrobię mu 1 megabit internetu, żeby mógł sobie chociaż tam
Wunderlista odświeżyć.
Tak.
No tak, znaczy prawda jest taka, to piękna historia, ale tak naprawdę to w tym domu mentorskim, gdzie odbywa się Akademia Wideo, o której mówiłem już w poprzednich odcinkach, tam są 3 piętra i okazuje się, że router Orange'a, bo akurat z Orange'a mamy tam internet stacjonarny, router Orange'a no nie daje rady, no niestety, no żaden router pojedynczy, nawet jeżeli ma zewnętrzne anteny, no na 3 piętrach, które są dość grube, nie da sobie rady tak, jakbyśmy chcieli, więc wymyśliłem, że może faktycznie takie rozgłaszacze sygnału się przydadzą i teraz ja kiedyś do domu kupiłem sobie rozgłaszacz taki bezprzewodowy. To jest, wpinam go po prostu w gniazdko i on przechwytuje sygnał z normalnego routera i rozgłasza go dalej. Czyli niby takie przejściowe, ale nadal to jest zależne od tego, jak daleko będzie od tego routera głównego. I jak, czy tam są jakieś ściany, czy są jakieś zakłócenia, jak ktoś przechodzi nawet, to czasem to ma znaczenie. Natomiast tutaj te rozgłaszacze działają trochę inaczej. I to uważam za mega fajną rzecz, bo do routera podłączasz kabelkiem jeden z nadajników, wpinasz go do prądu, do ściany najlepiej, bo nie można używać przedłużaczy, wpinasz go do ściany i on wysyła internet do gniazdek. I ten internet jest w każdym gniazdku. I jeżeli masz od TP-Linka, bo tam jest kilka zestawów, ale możesz sobie nawet rozbudować, to tam można chyba do, w zależności od nadajnika, ale niektóre nadajniki obsługują nawet do 200 chyba tych odbiorników, więc generalnie możesz sobie zrobić, wiesz, internet w całej firmie, korzystając tylko z gniazdek w ścianie. I to jest mega czadowe, bo przez gniazdka, przez tę miedź, którą masz położoną, leci po 500 mega na sekundę maksymalnie.
Jak?
No właśnie, ja wiem, że to jest jak i to jest takie magia, nie? Natomiast nadal nie wiem, znaczy to podejrzewam, że jest to jakieś tam, nie wiem, zamienia internet na, kurczę, jakieś fale i wysyła to prądem, no, przez gniazdko. Dla mnie to też jest po prostu mózg rozwalony.
Ale to było napisane nawet na pudełku, że po prostu leci to prądem?
No tak, no, to leci przez prąd, znaczy przez te kable, więc to musi być jakoś modulowane i odbiornik, który wpinasz później w innym gniazdku, rozumie ten sygnał i później rozgłasza go przez Wi-Fi. I konfiguracja trochę trwa, bo tam trzeba, jeżeli chcesz sobie skonfigurować tak, że masz wszędzie tą samą nazwę, no to musisz każdy odbiornik skonfigurować. Jeżeli masz guzik WPS w routerze głównym, to nie ma problemu, bo po prostu parujesz te dwa urządzenia, on sobie kopiuje te dane twojej sieci Wi-Fi, no ale wpinasz go sobie, wiesz, tam, gdzie masz gniazdko wolne i nagle masz kolejny punkt dostępowy. I on bezpośrednio przekazuje sygnał już do routera i przez ten prąd korzystasz sobie
z... Sprawdziłem. No. To nie jest żart.
No nie, no mówię ci, no to jest po prostu coś niesamowitego. To naprawdę działa totalnie kosmicznie. Więc jeżeli nie masz łącza szybszego niż 500 mega czy 300 mega, bo te same
1200 mega.
A, no to może jeszcze... jeszcze...
A nie, bo są
są różne modele
200,
po prostu.
200, 500, 1200.
No właśnie, więc jeżeli potrzebujesz 1200, to też nie ma problemu. I teraz wyobraź sobie, bo samo to działa. To od razu mogę powiedzieć. Wszystko działa, podpiąłem na samej górze, na średnim poziomie i na samym dole jeszcze dodatkowy, bo miałem akurat 3 odbiorniki, więc... Jakby wszędzie jest internet super jakości, no, w sensie sygnału oczywiście, więc to jest mega fajna rzecz i one się, wiesz, wszystkie lecą do, bezpośrednio do routera przez kabel i dzięki temu nie masz zakłóceń, no bo jedyne co, no to jest jakość tej miedzi, którą masz zaszytą w ścianach, ale zwykle ona wystarczająca jest, żeby przekazywać ten sygnał i to jest jedna fajna rzecz, a druga, bardzo żałuję, że to nie stał się standard, znaczy takie rozwiązanie...
W Stanach chyba jest.
Okej, może.
Bo ja wiem, że w Stanach jest tak, że mają internet... Że jest też tak, że internet mają w gniazdku.
Ale to jest pewnie już załatwiane w ogóle z zewnątrz, czyli pewnie dostawca wykorzystuje po prostu te kable, żeby dostarczyć internet do domu, tak? I podpinasz sobie jakieś urządzenie
ja na przykład,
w domu i...
No w moim mieszkaniu na przykład też tak jest, że jakby całe osiedle jest podpięte do prądu i do internetu. I jakby ja mam gniazdko prąd i gniazdko sieciowe. Te takie...
No nie, ale to jest zupełnie inny...
No nie,
inny...
ale jakby w ten sposób mam... Ja nie mam nic w domu oprócz takiego, wiesz.
No tak, to może być albo dostęp od, wiesz, od ten, kablówka, tak? I to jest inny kabel zupełnie. I po prostu jest położony...
A, bo to jest ADSL i DSL...
No właśnie.
No to tak, ja mam kablu... No.
No to wiesz, to jest zupełnie co innego. A tu po prostu rozgłaszasz sygnał internetu przez normalne gniazdko prądowe. I to jest mega. I gdyby to się stało standardem, to wyobraź sobie taką sytuację. Masz normalny router. Możesz to zastosować w każdym właściwie mieszkaniu. Masz router, podłączasz ten nadajnik, wpinasz go do prądu i on rozgłasza sygnał po całym mieszkaniu, no bo w całym mieszkaniu gdzieś to gniazdko zawsze się znajdzie, w każdym pokoju. I teraz wyobraź sobie, że lampka, którą podłączasz do prądu, obsługuje nawet najdrobniejszą cząstkę tego sygnału, to znaczy on-off, to może obsługiwać zero-jedynkowo. I w ten sposób, gdybyśmy zbudowali cały system mądrego domu, tak, smart home, czy cały ten, na podstawie gniazdek, gdzie wszystkie urządzenia elektroniczne i tak do tych gniazdek są wpinane, oczywiście tu jeszcze trzeba będzie rozkminić, jak to można zrobić przez przedłużacze, ale no bo na razie chodzi o to, że...
Elon jest sprawa.
Tak. I teraz wyobraź sobie, że masz tak, lampy podłączone wszystkie do prądu. Masz lodówkę podłączoną do prądu. Ona może mieć przez ten prąd internet. Masz pralkę, proszę bardzo, internet z gniazdka. Wiesz, i w ten sposób, za pośrednictwem routera, który ten internet rozgłasza dalej do domu, miałbyś też dostęp do wszystkich urządzeń w domu i sterowania nimi przez aplikację w telefonie. Więc dlaczego to się jeszcze nie stało standardem? Znaczy, jeżeli już jest technologia, która potrafi rozgłosić sygnał internetu przez gniazdka przy prędkości, wiesz, 500 czy nawet teraz 1200 mega, no to halo. Znaczy ja uważam, że to powinien być kolejny krok i to już trzeba go robić, bo już zaraz będzie za późno, bo ktoś to wymyśli, wiesz, jakby. Więc uważam, że to jest genialne rozwiązanie i dużo, dużo lepsze niż każdy extender, który masz powieszony, który łapie sygnał z routera bezprzewodowo i później rozgłasza go dalej, bo ten jest zawsze narażony na to, że będziesz miał jakieś zakłócenia w sygnale.
A tutaj idziesz jakby ścianami, czyli czymś, co z definicji ma być jakby... trwałe jak dom.
No i tam masz po prostu prąd, który masz zawsze.
Chyba, że nie masz akurat prądu, i bo została nam polecona książka Blackout i to jest książka o tym, co będzie, gdy.
Tak, i to polecamy przeczytać. Książkę sami jeszcze nie czytaliśmy, ale chętnie przeczytamy. Może nie jest zbyt sprawnie
bardzo
napisane.
Bardzo dziękuję za tego maila, tak, w którym była ta książka polecona, więc jakby będziemy to ogarniać, no bo to jest ciekawy temat, tak? Więc jakby, no tak, no ale jak już nie będziesz miał prądu, to nie będziesz miał też internetu, więc... Jakby...
No więc temat zamknięty. Także generalnie uważam, że jeżeli rozgłaszać sygnał, to tylko przez prąd, pod warunkiem, że mamy oczywiście tyle wolnych gniazdek w domu, ale zawsze się jedno chociaż znajdzie w którymś miejscu, żeby pokryć tą białą plamę, więc wiesz, tu nie będzie problemu. Wyobraź sobie, że masz w gniazdku w łazience wpięty internet i masz super jakość Wi-Fi, to już byś stamtąd nie wychodził, co...
No, w sumie.
No właśnie. Więc dla osób, które mają większą powierzchnię do pokrycia, to bez żadnych kombinacji, bez żadnych dodatkowych konfiguracji po prostu wpinacie te wszystkie odbiorniki tam, gdzie chcecie mieć lepszą jakość Wi-Fi i po prostu wszystko działa.
A w twoim domu będziesz to też robił?
W swoim własnym?
W swoim własnym, prywatnym domu.
Jak kupię dom kiedyś? Pewnie
znaczy,
tak.
A w swoim własnym, prywatnym mieszkaniu?
A w mieszkaniu?
Z pachołkiem?
Wiesz co, myślę, że niewykluczone, że to zrobię, bo w dużym pokoju rzeczywiście mam poczucie, no tak, że jednak tam ten internet jest troszeczkę słabszy. Nie? Mimo tego, że rzeczywiście router, który dostałem do testów razem z tym łączem 500 mega od UPC, bo to jest Asus wreszcie, a nie jakieś tam dziwne urządzenia Technicolory i inne, które są okrutne, jeżeli chodzi o jakość Wi-Fi.
Ja mam tego Asusa, znaczy ja mam tego Technicolora, no. Tylko że ja mam Technicolora podłączonego do TP-Linka, nie? Więc jakby...
Nie, no, no tak.
Kable,
no,
więc...
No.
I mam w domu,
no bo tak trzeba się robić, bo inaczej to po prostu sobie nie radzi.
Szanujmy się, tak. No, no, no. I, ale nawet jest tak, że ja potrafiłem zabić ten router, ten Technicolorowy. Zabić, w sensie, że jakby miał pakiet overload i musiał się resetować.
O, wow. To słabo.
No,
to masz tyle urządzeń.
MiTorrent znaczy. Puszczony po prostu na przykład, jak ściągam dystrybucję Linuxa.
Oczywiście, no bo
30 dystrybucji Linuxa na raz, każda po paręnaście gigabajtów.
To się najlepiej ściąga na torrentach właśnie.
Tak, no to wtedy jakby prędkość go zabijała, a ten TP-Link, którym teraz mam, to jest C7? Archer C7 chyba. No to spokojnie wyciąga, wiesz, 25 megabitów na sekundę, megabajtów na sekundę. Tak, megabajtów na sekundę. No to wiesz, jakby... A tamten przy 812 już tak...
No, niestety.
Znaczy... Ukryłem twoje pakiety.
Nikt się nie dowie, gdzie leżą. No, więc tak. Absolutnie bardzo dobre rozwiązanie i polecam każdemu, kto gdzieś ma jakieś problemy, jeżeli chodzi o zasięg Wi-Fi, to podejście przez kable, przez prąd i gniazdka to jest po prostu... Mega. To jest, wiesz co, to jest podobny doskonały pomysł, jak Spotify zrobiło z tym bieganiem. Jakby myśląc o tym, że to jest rozwiązanie bardzo konkretnego problemu w nowy sposób, to jest właśnie to samo. Znaczy, naprawdę zrobili kawał dobrej roboty i szanuję ludzi, którzy myślą w ten sposób i inżynierów, którzy projektują takie rzeczy, no bo oni faktycznie to pomaga. Pomaga normalnym ludziom i jest to jeszcze tak zrobione, że naprawdę konfiguracja nie jest taka skomplikowana. No, o to chodzi, tak? I masz wszędzie to samo Wi-Fi i jest doskonale, tak to powinno działać. Także mega szacun. Dziękuję też TP-Linkowi za to, że przysłali sprzęt, bo dzięki temu mogłem się przekonać po pierwsze, że w ogóle to działa dobrze, a po drugie, że kurczę, na taką skalę, gdzie naprawdę ten dom jest duży, to faktycznie daje bardzo fajne efekty. Także super. Jeżeli ktoś ma taki problem, to zdecydowanie polecam wykorzystanie tych wszystkich nadajników i odbiorników, bo to też nie jest za drogie, wiesz, jako rozwiązanie. Więc naprawdę warto kupić sobie zestawik i wpiąć go później gdziekolwiek wam brakuje internetu w domu. Mega szacun.
I ta cisza to znak. Ta cisza to znak, że...
Tak, to znak. W każdym z nas siedzi dzieciak. To ja, to ty, to ty, to ja.
Świat zabawek dziś umiera. To tak nie leci tak naprawdę. Dla mnie jest o umieraniu. Także myślę, że możemy spokojnie zakończyć ten odcinek Jesu podcastu z racji tego, że to był odcinek numer 62 i będzie trwał nie 62 minuty. Czyli myślę, że to jest dobry znak, tak, że się nie kończymy. Pozostało nam parę minut do 62 minut.
Dobre, to powinniśmy... Aha, czyli zawsze mamy trochę więcej czasu. Z każdym odcinkiem mamy o minutę więcej i jak przekroczymy... Ale nie, to już mieliśmy na przykład... Okej, dobra. To tak. Super, Orzech, to świetne.
Także dzięki wam wszystkim bardzo. Jeszcze raz przepraszamy za to, że jesteśmy w sobotę, ale wiecie, jakby jest weekend, więc jesteśmy w wasz weekend. Słyszymy się już za tydzień w kolejnym 63. odcinku Jesusu Podcastu. To był odcinek 62. Wojtek Wiman, Paweł Orzech. Rocznicowy odcinek, więc... Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
I cześć.
Pa.
Słuchajcie Jesłos Podcast.